Szczęść Boże, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chcemy zająć się tą sferą popędliwą człowieka, a więc chcemy powiedzieć sobie o smutku i o gniewie. Jak już mówiłem ostatnio na jednym z naszych spotkań, ta sfera popędliwa człowieka jest bardzo ważna, ponieważ albo dodaje mu siły do tego, żeby podejmował się jakichś konkretnych czynów, tak jest w przypadku gniewu, który dodaje nam siły i bardzo dobrze to czujemy w naszym życiu, kiedy pojawia się jakaś sytuacja, że jesteśmy zdenerwowani, to wtedy mamy naprawdę bardzo dużo siły. A z kolei, kiedy pojawia się w naszym sercu jakiś rodzaj smutku, wtedy jakby on odbiera nam siłę. Raczej się nam wtedy już nic nie chce. A więc ta sfera popędliwa, te emocje, te uczucia są dla nas pewnym rodzajem siły, którą możemy wykorzystać, którą powinniśmy właściwie ukierunkowywać, a przede wszystkim, kiedy mówimy o tej części popędliwej człowieka, kiedy mówimy o tej sferze już stricte wewnętrznej, to musimy bardzo dobrze skupić się na rozeznawaniu źródeł. Źródeł naszych smutków, źródeł naszych radości, źródeł naszych różnych złości i gniewu. To jest bardzo ważne, żeby rozpoznać to źródło, żeby móc nad sobą pracować. Według ojców pustyni smutek jest pierwszą myślą, pierwszym rodzajem myśli, które należą do tej części popędliwej człowieka, czyli emocjonalnej. Bardzo często ten smutek, i to dobrze wiemy, izoluje nas. Izoluje nas od świata, izoluje nas także od innych ludzi, ponieważ odbiera on radość z różnego rodzaju nawet przyjemności, a także powoduje nasze zniechęcenie do życia. Ludzie smutni to ludzie zazwyczaj zamknięci, to ludzie, którym już nie chce się wchodzić w żadne relacje z innymi ludźmi, to ludzie, którzy zamykają się na innych. Bardzo często też, kiedy dopada człowieka smutek, to ten człowiek zamyka się w sobie, nie chce też tego smutku pokazać i to jest bardzo taki niebezpieczny mechanizm. Według Ewagriusza może ten demon smutku, ten smutek doprowadzić nas do myśli i czynów samobójczych, dlatego że smutek odbiera radość z życia. Smutek odbiera radość z życia. Ewagriusz z Pontu powie nam jeszcze, że przyczyną smutku mogą być różnego rodzaju niespełnione nasze pragnienia, a także wspomnienia różnych wydarzeń, a także osób, rzeczy, które przeminęły, do których już nie mamy dostępu. Bardzo często ludzie, którzy doświadczyli jakiejś krzywdy w swoim życiu, gdzieś tam dalej, podczas kolejnych lat swojego życia, zauważają jeszcze, że te myśli właśnie o doświadczonej krzywdzie jakby powracają i one rodzą w człowieku smutek. To też trzeba umieć, trzeba chcieć przepracować, żeby odciąć się od tych sytuacji, które były i które już nie mają wpływu na nas, żeby ten smutek, te wspomnienia tych krzywd, które no niestety doświadczyliśmy w swoim życiu, żeby one nie wracały do nas, żeby one nie miały wpływu na nas i na to, co robimy tu i teraz. Bo jesteśmy powołani do miłości i do wolności, a więc nie możemy pozwolić na to, żeby ten smutek, te krzywdy, które doznaliśmy w życiu, żeby one nas blokowały, żeby wywierały nadal na nas wpływ. Bardzo często ludzie, którzy mają zbyt wysokie wymagania albo oczekiwania co do innych osób, jeszcze jeśli tego kompletnie nie mówią, czyli nie mówią o swoich pragnieniach, nie mówią o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, w tych różnych relacjach przyjacielskich, ale też w małżeństwie, też w narzeczeństwie, jeśli te oczekiwania właśnie nie są spełniane, to rodzi się frustracja, rodzi się pewien smutek też, dlatego że człowiek czegoś pragnie, czegoś oczekuje od drugiej osoby, a tego nie dostaje. Czyli jego pragnienia, które może są nawet ważne, nie są niestety zaspokojone. I to prowadzi do pogrążenia się w coraz większym smutku, bardzo często też prowadzi to do zniszczenia relacji między tymi ludźmi. Dlatego bardzo ważne, moi drodzy, w tych naszych ludzkich relacjach jest mówienie o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach względem drugiego człowieka. Ważne, aby dzieci potrafiły powiedzieć, jakie mają oczekiwania względem swoich rodziców. Ważne jest, żeby w małżeństwie właśnie małżonkowie mówili sobie o swoich pragnieniach, o swoich oczekiwaniach względem siebie, żeby nie rodzić tutaj jakichś niepotrzebnych smutków czy też frustracji, bo bardzo często później człowiek jeszcze bardziej się dołuje, jeszcze bardziej czegoś oczekuje od drugiego człowieka, ale nie mówiąc mu tego, no niestety te oczekiwania nie są zaspokojone i powiem wprost, nie będą, dlatego że drugi człowiek nie jest Duchem Świętym i nie wie nieraz, nie widzi tych naszych potrzeb. Dlatego trzeba nam jasno mówić o tym, czego potrzebujemy w naszym życiu, mówić to drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, szatan, który jest naszym wrogiem, a także wrogiem naszego szczęścia, również poprzez smutek pragnie zaburzyć w naszym wnętrzu, w naszym sercu pokój. Chce odebrać nam radość życia, więcej, chce odebrać nam radość ze spotkania z Panem Bogiem. Chce, abyśmy poprzez właśnie ten smutek zaprzestali naszej modlitwy, naszego spotkania z Bogiem, spotkania z drugim człowiekiem. Poprzez smutek chce nas zniechęcić, abyśmy przestali rozwijać w sobie te piękne cechy, które mamy, różnego rodzaju cnoty. To jest też jego zadanie i tutaj o tym trzeba pamiętać. Nie możemy nigdy poddawać się tym smutkom, które próbują rodzić się w naszym sercu. Bardzo często, żeby ten smutek w nas pogłębić, zły duch wrzuca do naszego serca różnego rodzaju myśli, które jeszcze pogłębiają ten smutek albo próbują zrodzić. Myśli typu: zobacz, Pan Bóg cię nie kocha, zobacz, inni się tobą kompletnie nie interesują, jesteś beznadziejny, z niczym sobie nie poradzisz, nikomu na tobie nie zależy. Tego rodzaju myśli tym bardziej nas dołują, tym bardziej izolują nas od drugiego człowieka, no bo czujemy się nieprzydatni, niekochani, zapomnieni. Odbiera nam to radość życia, odbiera nam to chęć spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem, bo właśnie mamy poczucie takiego niekochania i niezadowolenia ze swojego życia. Musimy tutaj bardzo uważać na tego rodzaju złe myśli, które próbują nam odebrać właśnie ten pokój ducha, ale także wiarę w siebie, wiarę w to, że jesteśmy kochani, wiarę w to, że nasze życie ma ogromną wartość, nie tylko w oczach Boga, ale także w oczach tych ludzi, z którymi się spotykamy na co dzień, w oczach naszych bliskich, naszych przyjaciół, naszej rodziny, tych wszystkich, którzy nas kochają. A naprawdę nikt z nas nie jest sam. I każdy potrzebuje miłości Pana Boga, dlatego nie możemy poddawać się właśnie myślom tego smutku. Kiedy mówimy o smutku, warto tutaj zaznaczyć, że są dwa rodzaje. Jeden rodzaj, ten negatywny, który właśnie sobie omówiliśmy, a drugi rodzaj smutku to jest smutek Boży. On rodzi się w naszym sercu z miłości do Pana Boga, z miłości do drugiego człowieka. Rodzi się wtedy, kiedy coś złego zrobiliśmy, wtedy, kiedy czujemy, że daliśmy plamę po prostu, że zawiedliśmy Pana Boga, że właśnie obraziliśmy Go naszym jakimś grzechem, naszą niewiernością. Bardzo często on rodzi się, kiedy czynimy sobie rachunek sumienia, kiedy mamy podejść do spowiedzi, kiedy mamy pojednać się z Bogiem, kiedy też mamy przeprosić naszych bliskich za coś złego, co zrobiliśmy, wtedy ten smutek w nas się rodzi. On jest dobry. On jest dobry, dlatego że on wynika z naszej miłości do drugiego człowieka. Nie chcieliśmy kogoś skrzywdzić, ale ze względu na naszą słabość niestety to zrobiliśmy i teraz tego żałujemy. Ten smutek, ten Boży smutek, on zawsze jest motywacją dla nas do tego, żeby się zmienić, do tego, żeby podjąć konkretne kroki w pracy nad sobą, w naprawie tego, co zepsuliśmy. Natomiast zauważmy, że ten smutek, który pochodzi od złego ducha, to nie jest smutek, który prowadzi nas do czegoś dobrego. Zazwyczaj on nas zniechęca, on nas zamyka na ludzi. On nie rodzi w nas żalu za nasze słabości, tylko właśnie chce odebrać nam w ogóle chęć do życia, chęć do zmiany, chęć do praktykowania konkretnych cnót, dlatego że to jest smutek, który truje nasze serce. Smutek, który nie pojawia się w naszym sercu z miłości, ale ze złości złego ducha, który chce nas zniszczyć. I tu trzeba umieć odróżnić ten Boży smutek od właśnie tego złego, negatywnego smutku, który rodzi się przez nasz egoizm albo też przez właśnie ataki złego ducha. Gniew jest kolejną myślą, która należy do tej popędliwej części człowieka. Jak powiadał sam Ewagriusz z Pontu, gniew jest bardzo gwałtowną namiętnością. Ona pozbawia człowieka pokoju serca dużo bardziej niż ten smutek, który się w nas nieraz rodzi. Ten gniew też bardzo mocno zabija w nas życie duchowe, zabija w nas tą relację z Panem Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Musimy jednak zwrócić uwagę, że gniew jest czymś naturalnym w człowieku, dlatego że ten naturalny gniew pozwala nam przeciwstawiać się wszystkiemu, co jest złe, wszystkiemu, co staje nam na drodze do zbawienia, co staje nam na drodze do Pana Boga, do miłości Pana Boga i do miłości drugiego człowieka. Więc gniew naturalnie jest czymś dobrym, czymś, co ma mi pomagać, co ma mnie motywować, co ma dawać mi siłę w tym, abym starał się o dobra duchowe. Natomiast jak powiedzą ojcowie pustyni, ale także wielu ojców Kościoła, gniew staje się pewną patologią wtedy, kiedy ja wykorzystuję gniew do własnych egoistycznych celów, wtedy, kiedy ja wykorzystuję ten gniew, kiedy ten gniew we mnie rodzi się przeciwko drugiemu człowiekowi, kiedy ten gniew rodzi się przeciwko osobom, czy też sytuacjom, czy też wydarzeniom, które stają mi na drodze do zaspokojenia moich własnych egoistycznych pragnień czy też zachcianek. I to nieraz możemy w naszym życiu zaobserwować, kiedy poprosimy kogoś, aby nam w czymś pomógł i ten ktoś zaczyna się denerwować, bo musi wstać z kanapy, a chciał sobie teraz poleżeć. No i jest taki bardzo zagniewany, zdenerwowany, bo właśnie musi zrezygnować z tej swojej egoistycznej woli, żeby nam pomóc. Chce to zrobić, no ale jest zdenerwowany, bo miał teraz inne plany, chciał coś innego sobie robić, więc to jest ten gniew patologiczny, nie? Ten gniew, który rodzi się z tego, że ja właśnie w tym momencie chciałem robić coś dla siebie, czyli chciałem spełnić jakąś swoją zachciankę, swoją przyjemność, a ktoś przychodzi i staje mi na drodze do tej mojej zachcianki i przyjemności. Bardzo często, moi drodzy, gdzieś ten gniew wtedy się w nas rodzi. On nam pokazuje, że jeszcze mało jest w nas takiej miłości cierpliwej, miłości ofiarnej, miłości, która powinna być darem z siebie dla drugiego człowieka. Bardzo często, jak się okazuje, przyczyną gniewu może być takie nasze ogólne rozdrażnienie. Ono powstaje w wyniku trudności, które są związane z zabieganiem o różnego rodzaju sprawy i dobra materialne. Ta popędliwość nasza, czyli ten gniew właśnie, może bardzo często rodzić się z tego, że mamy dużo obowiązków, chcielibyśmy wszystko zrobić jak najlepiej, ale tu praca, tu zajęcia, jeszcze jakieś obowiązki w domu, tutaj rodzina, tutaj może jakieś też trudne relacje, może tutaj jeszcze trzeba się zająć, opiekować się dziećmi albo pomóc rodzicom, kiedy jeszcze mam tyle obowiązków gdzieś tam do szkoły. I człowiek żyje w takim napięciu, brakuje mu takiego właściwego też odpoczynku, właściwego dystansu i rodzą się różnego rodzaju napięcia, a więc powstaje ten gniew. Powstaje ten gniew i kiedy zaczynamy działać właśnie pod wpływem gniewu, to zawsze zaczynamy krzywdzić nie tylko siebie, ale też właśnie drugiego człowieka, z którym żyjemy na co dzień. Najbardziej krzywdzimy przez gniew naszych najbliższych, tych, których najbardziej kochamy. Bo zazwyczaj to na nich odbija się ten nasz gniew, brak właśnie tego naszego odpoczynku, brak tej naszej cierpliwości. Z gniewu, z tych myśli gniewniwych, z tych myśli związanych z gniewem rodzą się także inne myśli, a także inne grzechy, takie jak zazdrość, nienawiść, zawziętość, nieufność, oszczerstwo czy też krytykanctwo. I trzeba tutaj dobrze umieć odróżnić, czy ten gniew mój jest związany z zazdrością, bo ktoś coś ma, a ja tego nie osiągnąłem i się denerwuję i później jestem też zagniewany na tą osobę, albo zaczynam ją nawet nienawidzić, dlatego że ona staje się dla mnie jakimś tam wyrzutem sumienia, czy właśnie przypomina mi o tym, że coś mi nie wyszło i zaczynam się denerwować. Ten gniew może nas prowadzić do tego, że będziemy innych obgadywali, że będziemy innych krytykowali, że będziemy życzyli komuś zła. Ten gniew może nas doprowadzić do tego, że powiemy właśnie komuś jakieś przykre słowo, że kogoś będziemy nazywać, przezywać i oczerniać przed ludźmi. Też może być taka sytuacja. Więc przede wszystkim znowu, tak jak już wcześniej mówiłem, musimy sobie dobrze zauważyć w tych naszych ludzkich relacjach, na co tak naprawdę się gniewam. Skąd ten gniew, skąd ta złość, skąd brak tej mojej cierpliwości? Skąd one wynikają? Gdzie dokładnie rodzi się ten gniew? Kiedy mówimy często w spowiedzi, że denerwowałem się tam na męża, na żonę, na dzieci, denerwowałem się w takiej albo innej sytuacji, to trzeba jakby wejść w głębiej i zastanowić się, co tak naprawdę mnie denerwuje. Co tak naprawdę denerwuje mnie w drugim człowieku? W konkretnym drugim człowieku. Co tak naprawdę zdenerwowało mnie w tej zaistniałej sytuacji? Co zdenerwowało mnie w danym dniu? Co doprowadziło mnie do tego, że byłem zdenerwowany? Że chodziłem zdenerwowany? W tej pracy nad gniewem trzeba dokładnie zastanowić się nad źródłem tego gniewu, dojść do tego źródła, dobrze się zastanowić, co tak naprawdę mnie denerwuje w drugim człowieku, co tak naprawdę denerwuje mnie w tej zaistniałej sytuacji, jakie to są słowa, które wzbudziły we mnie tą złość, ten gniew, jakie to wydarzenie spowodowało, że byłem zdenerwowany. Co tak naprawdę zdenerwowało mnie w tym wydarzeniu? trzeba sobie sprawdzić też, zastanowić się nad tym, czy faktycznie ja mam w ogóle prawo, albo w ogóle czy mam sens denerwowania się na daną sytuację, czy na danego człowieka. Bo bardzo często też denerwujemy się na rzeczy, na które nie mamy wpływu i to dla nas jest takie bardzo destrukcyjne, dlatego że nieustannie powtarza się ta sytuacja, czy to wydarzenie, które rodzi w nas gniew, a my, że nie mamy na to żadnego wpływu, to trzeba sobie ocenić, też zobaczyć, że może nie mam wpływu, więc nie powinniśmy poddawać się właśnie tym emocjom, tym uczuciom gniewu, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zmienić w tej sytuacji. Więc po co mamy się denerwować? To trzeba jasno przyjąć, że w tej sytuacji nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje. Więc to nie zależy ode mnie, więc nie powinienem się tak denerwować. Powinienem nabrać do tej sytuacji, do tego wydarzenia, czy też do tej konkretnej osoby dystansu, żeby nie pozwolić sobie odbierać tego pokoju serca, do którego przecież każdy i każda z nas jest powołany. Musimy pamiętać, tak jak to mówił w swojej nauce Ewagriusz z Pontu, gniew i wszystko to, co on niesie ze sobą, prowadzi człowieka do destrukcji. Oślepia duchowy wzrok, niszczy możliwość prawdziwej modlitwy, a także słuchania Boga i tworzenia relacji z innymi ludźmi. Musimy być tego świadomi. Dlatego musimy robić wszystko, aby te źródła naszego gniewu lokalizować, aby pracować nad dystansem, nad miłością cierpliwą, nad miłością wyrozumiałą, abyśmy mogli ujarzmić właśnie tą popędliwą część w sobie, abyśmy potrafili panować nad tym gniewem, abyśmy umieli go właściwie ukierunkowywać, aby zmieniać siebie przez tą siłę, którą daje nam to uczucie, ta emocja gniewu. Tylko wtedy, kiedy będziemy właściwie panowali nad gniewem, będziemy mogli się też prawidłowo duchowo rozwijać. Zauważmy, że ten gniew dodaje nam dużo siły. Nie? Dlatego postarajmy się tą siłę jak najlepiej wykorzystać, jak najlepiej ukierunkować. Jeżeli ten gniew gdzieś rodzi się, kiedy jestem w domu, przy tych relacjach z moimi bliskimi, to postaram się tak ukierunkować te moje uczucia, te emocje, tą siłę z tego uczucia gniewu, abym zrobił coś konkretnego, abym w czymś konkretnym może pomógł w tym domu, może zajął się jakąś konkretną pracą, która przyniesie pożytek. Tą siłę, tą energię muszę ukierunkować w dobrym celu. Nigdy przeciwko drugiemu człowiekowi, nigdy przeciwko Bogu. O tym, w jaki sposób panować nad gniewem, jak radzić sobie ze smutkiem, będziemy mówili na naszych kolejnych spotkaniach. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o tą popędliwą część człowieka. Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie i do usłyszenia już niebawem. Szczęść Boże!